Moi drodzy, gromadzimy się drugiego dnia naszych parafialnych rekolekcji, drugiego dnia tegorocznej edycji Wielkiego Postu. Światła Wielkiego Postu, post, modlitwa i jałmużna. Dzisiaj chciałbym, abyśmy poszli troszeczkę właśnie tą ścieżką postu, jako pierwszego z tych filarów, jako pierwszego wezwania, jako pierwszego źródła światła dla nas jako wspólnoty Kościoła, ale poprzez nasze świadectwo także źródła światła dla świata, który mamy przemieniać Chrystusową miłością. Dzisiejsze pierwsze czytanie przynosi nam jeden z najmocniejszych wielkopostnych tekstów, który możemy sobie rozważyć. Zachęcam, jest masę możliwości, żeby sobie dzisiaj wrócić do tego pierwszego czytania, czy to w internecie, czy w gościu niedzielnym, tam gdzie są sigla czytań, zawsze można znaleźć teksty na dany dzień. Pan Bóg mówi do człowieka w Księdze Powtórzonego Prawa z ustami Mojżesza: patrz, kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Wybór, decyzja i pragnienie. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, w swoim życiu opiera się na tym mechanizmie, że kiedy rozpoznajemy jakieś dobro, to podążamy w jego kierunku. Czy będą to świeże bułki rano, czy będzie to dobra wędlina, która na stole cieszy wszystkich, podejmujemy działania, które mają nam zapewnić to dobro. I oczywiście jego skala będzie rosła. Jeśli będę miał do wyboru dobrze płatną, stabilną pracę, ale bardzo daleko, a możliwość szybkiego zarobku w dosyć niejasnych okolicznościach, to być może podejmę ofiarę i wybiorę to, co daje pewną stabilność, zabezpieczenie, ale będzie mnie kosztowało czas z bliskimi, czas na dojazd, ale zapewni im z kolei stabilny byt. Wybieram jakieś dobro. Mimo że czasami między dwiema możliwościami albo i trzema trudno nam znaleźć rozróżnienie, to nasz wewnętrzny głos sumienia i naszego rozumu pozwala nam to dobro realizować. A więc człowiek ma swoje pragnienia, ma swoje potrzeby, ma też swoje pożądliwości. I w ich kierunku będzie zdążał, niezależnie od ich kalibru i wielkości. Tak jesteśmy skonstruowani. Dramat człowieka polega na tym, że po grzechu pierworodnym to nasze rozpoznanie się zaburzyło. I człowiek potrafi wybierać absolutne zło, wierząc wewnętrznie, będąc mocno przekonanym, że wybiera dobro. Tak rodzi się grzech. Włącza nam się mechanizm racjonalizacji, a więc potrafimy sobie wytłumaczyć, że tak będzie lepiej, tak będzie przyjemniej, tak będzie szybciej, tak będzie prościej, tak będzie zasobniej. I brniemy coraz dalej w kolejne wybory, w kolejne etapy uciszania własnego sumienia. I w tej rzeczywistości przychodzi nam żyć. W tej rzeczywistości obracamy się każdego dnia. Post. Czym jest post? Kiedy bierzemy dzisiejszą Ewangelię do ręki, Jezus znów jak kiepski PR-owiec mówi do swoich uczniów słowa, które każdego naśladowcę, ucznia czy adepta wprawiły zapewne w osłupienie. No bo który nauczyciel mówi, że będzie odrzucony przez tych, którzy decydują, przez starszyznę, arcykapłanów, uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I po chwili dodaje słowa, które jeszcze bardziej pogłębiają to zmieszanie, bo nauczyciel nie tylko po ludzku ogłasza swoją porażkę, odrzucenie i śmierć, ale zaprasza uczniów, aby mieli w tym udział. Kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Moi drodzy, post jest niczym więcej jak realizacją tego Jezusowego postulatu. Jest takim zaparciem się siebie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale my żyjemy ostatnio w czasach nadmiaru, niesamowitego nadmiaru, nadobfitości, żeby nie powiedzieć chaosu, dóbr, usług, możliwości. Człowiek dzisiaj wierzy, czy uwierzył, że można utożsamić przyjemność ze szczęściem. I z każdej strony słyszy, że może być szczęśliwy. Jest tylko jeden warunek. Musi kupić, musi nabyć, musi posiadać. Zauważcie, że kiedy wchodzimy do wielkoformatowych sklepów, galerii handlowych, które już dzisiaj przeżywają nadchodzące święta czekoladowego zająca, a w połowie października będą miały znicze, a po 15 listopada będą już wszystkie udekorowane czekoladowymi mikołajami. W tym pędzie zmian dekoracji, w tym nadmiarze dóbr. Ja widzę czasami ludzi, którzy chodzą po tych sklepach i nie wiedzą, co mają wybrać. Mają na liście zapisane płatki śniadaniowe, pytają obsługę sklepu, gdzie znajdę płatki śniadaniowe i stają przed ścianą, na której jest 90 rodzajów płatków śniadaniowych. Prozaiczny papier toaletowy to także osobna alejka, gdzie jest chyba ze 100 różnych możliwości. To samo tyczy się elektroniki, wszystkich gadżetów, które nosimy po kieszeniach, samochodów, możliwości wczasu w wypoczynku, jedzenia. Dzisiaj każdy owoc jest dostępny przez cały rok. Znajoma pani dietetyk powiedziała mi, że to jest chore. To jest chore. W tym sensie chore, że na przykład organizm człowieka w zależności od tego, ile ma słońca, ruchu, jak długi jest dzień, potrafi trawić poszczególne rzeczy. I na przykład jedzenie owoców, które nie występują w naszej szerokości geograficznej zimą, jest obciążeniem dla organizmu. Zewsząd słyszymy, jedzmy owoce. Owszem, ale te, które są właściwe dla nas, dla naszej szerokości geograficznej, a więc zimą jabłka z ziemianki. Niekoniecznie awokado czy jakieś inne egzotyczne owoce, które no dzisiaj są na każdej półce sklepowej, odpowiednio przetrzymane w chemii, tak żeby się nie zepsuły przy transporcie do Europy. Ale mamy wszystko. Mamy nadmiar. Mówi się, że dzisiaj ta suma dóbr jest największa w historii ludzkości. Ten nadmiar produkcji, który zalewa nas z każdej strony, mimo że często jest niepotrzebny, niechciany, zatapia nas. Ale z drugiej strony nigdy ubodzy nie byli tak ubodzy. Czyli innymi słowy, nigdy ci, którzy mają, nie mieli więcej, a ci, którzy nie mają, nigdy nie mieli mniej. I rzeczywiście widać to bardzo dobrze, kiedy z jednej strony słyszymy o naszym mieście, o Bytomiu, że boryka się z różnymi problemami, że jest dużo ubóstwa, dużo rodzin żyjących na granicy nędzy wręcz, że jest dużo potrzebujących, że miejskie kasy pomocowe, MOPS-y i wszystkie inne ośrodki odnotowują rekordową ilość wniosków o pomoc. Ale z drugiej strony mam znajomego śmieciarza, który od 20 lat jeździ po aglomeracji śląskiej śmieciarką. I mówi, proszę księdza, ja jeszcze nigdy nie widziałem tyle jedzenia wyrzucanego do śmietników. I to nie tylko w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Całe bochenki chleba, całe opakowania wędlin, wszystko, co można zjeść. Po świętach salaterki obciągnięte folią i wyrzucone do śmietnika. I ci, którzy w tych śmietnikach szukają czegoś do zjedzenia. I to jest absurd. To jest absurd. Bo z jednej strony mówi się, że jest źle, ale z drugiej strony chleb walający się po śmietnikach świadczy o tym, że jest za dobrze. Jego słowa mnie dotknęły, bo to był czas tej debaty, kiedy nas straszono, że chleb będzie po 15 zł za bochenek. I on powiedział, że jest za tym, żeby chleb był po 50 zł. Bo może wtedy ktoś, kto go kupił, zastanowi się, czy go wyrzucić. A więc jest coś nie tak ze światem konsumpcji. Człowiek został zredukowany do konsumenta. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby kupować. Przeżyliśmy Boże Narodzenie, także pamiętacie, czegokolwiek się nie włączy, a my dzisiaj jesteśmy cały czas zanurzeni w jakimś tam strumyczku, czy to będzie radio, czy telewizor, czy internet, że mniej więcej właśnie od połowy października to mityczne świąteczne szczęście, nie? Te reklamy apartu z tymi sztucznymi uśmiechami pań obwieszonych jak choinki biżuterią, te promocje sprzętu elektronicznego, który koniecznie musimy kupić, żeby obejrzeć w Wigilię Kevina samego w domu na 110 calach w przestrzennym dźwięku, bo stary telewizor tego nie miał. Nic mu nie brakowało, ale był już stary, trzeba kupić nowy. I to ta presja, żeby człowiek utożsamił sobie szczęście z posiadaniem, niestety staje się coraz bardziej skuteczna. Mam znajomą nauczycielkę, której dziecko chodzi do szkoły, w której ona pracuje. W jej klasie jest 24 dzieci i wszystkie dzieci oprócz jej dziecka mają nowy model iPhone'a. Znaczy nowy, w sensie nie najnowszy, ale jakiś tam przyzwoity. Dla niezorientowanych to jest telefon, który można kupić taki z jabłkiem z tyłu. Te najtańsze modele chodzą po 1500, no ale te nowsze już z salonu, no to jest wydatek czasami rzędu 5000 zł. Dziecko w trzeciej klasie. I opowiada mi, że obserwuje swojego małolata i jego rzuty agresji, depresję, w którą wpada, ponieważ usłyszał zdecydowane nie. Tobie w wieku 9 lat telefon za 4000 zł, dziecko, nie jest potrzebny. Ten dzieciak jest z jednej strony pod presją, bo jest wyśmiewany przez swoich rówieśników, że w ogóle nie ma telefonu, a z drugiej strony jest nieszczęśliwy, bo nie ma. Nie ma. To jest jego, on już ma 9 lat i on wie, że szczęście to jest przyjemność, bo przyjemność jest z posiadania, z kupowania. Zauważcie, jak dzisiaj wychodzi ku nam świat zakupów. Jeśli podepniemy sobie kartę płatniczą pod portal internetowy z zakupami, to większość z nich oferuje opcję kup jednym kliknięciem. Towar u ciebie jeszcze dziś. Natychmiast. Człowiek chce, bo cały czas jest drażniony, zachęcany do tego, żeby kupić, żeby nabyć, żeby być szczęśliwym. Jeżeli chcesz kupić, kliknij. Nie masz pieniędzy, nie przejmuj się. Zapłacisz za pół roku. Pierwsza spłata po pół roku. Nie widzimy tam tym drobnym druczkiem, że będzie nas to kosztowało 3 razy tyle, co normalnie. No ale mamy. Chcieliśmy, to mamy. A więc post w najbardziej takim brutalnym rozumieniu jako powstrzymanie się od konsumowania wydaje się dzisiaj czymś szalonym. Wygląda jak wyłączenie się z tego świata. Wygląda jak powiedzenie nie, nie tylko swoim rozbudzonym pragnieniom, bo one są cały czas pobudzane przez język reklamy, media, no i sytuację, w której żyjemy, bo wszyscy żyją podobnie. Więc powiedzieć sobie nie jest bardzo trudno. Zauważcie, jak trudno nam przychodzi powiedzieć nie komuś. Komuś to jest łatwiej. Ale sobie samemu powiedzieć nie. Nie dziś, nie teraz. Nie potrzebuję tego. I to odnosi się do wszystkiego. Do jedzenia, picia, konsumpcji, przyjemności. Powiedzieć sobie nie to jest naprawdę początek czegoś bardzo wielkiego, ale jednocześnie jest to bardzo trudny początek. I post oczywiście rozumiany nie tylko jako wstrzemięźliwość od kupowania czy jedzenia, ale jako rzeczywistość duchowa, ma mi uświadomić i przypomnieć, że ja jestem kimś więcej niż konsumentem dóbr materialnych. Że szczęście to nie jest przyjemność zwielokrotniona w czasie. Bo ja na przykład bardzo lubię jeść kasztanki, te cukierki. I w zeszłym roku złapało mnie jakieś paskudne przeziębienie po kolędzie. Leżałem chory w łóżku przez kilka dni. Zadzwoniła znajoma, że z mężem będą przejeżdżać, czy może czegoś mi trzeba. I ja mówię, no wiecie co, gdybyście mi kupili jakąś mandarynkę, jakiś sok, może coś słodkiego, bo tak za bardzo mi się jeść nie chciało. Oni wiedzą, że jestem amatorem kasztanków. I pojechali do sklepu, kupili mi taką 1,5-kilogramową torbę tych kasztanków. I przynieśli mi koło łóżka, postawili, popatrzeli tak z litością. No i se poszli. Ja sobie włączyłem jakiś film, który tam leciał i gadał w tle. Otworzyłem sobie tę paczkę tych kasztanków. No i zjadłem jednego ze smakiem. Zjadłem 4 ze smakiem, ale po 7 było mi już niedobrze. Moje ulubione cukierki. Ale nie można się żywić samymi cukierkami. Nawet 7, bo człowiek się zemdli po prostu. Będzie mu niedobrze. Nie będzie mógł patrzeć na te kasztanki. I rzeczywiście był taki czas, że nie mogłem na nie patrzeć, bo było mi od razu niedobrze. A więc szczęście to nie jest przyjemność zwielokrotniona w czasie, bo człowiek nie jest zaprogramowany do ciągłego odczuwania przyjemności. Co więcej, biblijna koncepcja szczęścia nie wiąże szczęścia z przyjemnością. Nie wiąże szczęścia z ciągłą zmysłową euforią, ale z byciem blisko Pana. I to jest poziom szczęścia, który wykracza poza nasze zmysłowe doznania, poza podrażnienie w mózgu ośrodka odpowiedzialnego za odczuwanie przyjemności. Sięga o wiele głębiej, bo człowiek jest czymś więcej niż zbiorem receptorów, które pobudzone dają przyjemne doznania. A więc post ma bardzo egzystencjalny wymiar, duchowy wymiar. Przypomina nam, że musimy się zaprzeć siebie, aby przypomnieć sobie, kim jesteśmy. Jeśli mamy wątpliwość, kim jesteśmy, patrzmy na Chrystusa. Patrzmy na Chrystusa. Jego człowieczeństwo jest naszym wzorem. Jego bóstwo jest naszą nadzieją. W Nim możemy żyć w pełni, bo wiemy, znamy kierunek, w którym idziemy i wiemy, kim jesteśmy. I post jako post, ten, który podejmujemy, fizyczny post, przypomina nam, że my jesteśmy kimś więcej w oczach Bożych. Że nie jesteśmy tylko rozumnymi zwierzętami, jak są niektórzy, które kierowane własnymi popędami realizują swoją koncepcję szczęścia utożsamionego z przyjemnością. A więc ten czas Wielkiego Postu, jeżeli przeżywany jest autentycznie, czyni z naszej wspólnoty to, czym ma być, czyli taki autentyczny znak sprzeciwu. Znów, nie po to, żeby budować konflikt, ale żeby przypomnieć sobie nawzajem, naszym braciom i siostrom, że człowiek jest czymś więcej niż dwunożny dodatek do własnej karty płatniczej. Że powołaniem człowieka nie jest zamieszkanie w domu, w którym nie ma już miejsca, by chodzić, bo wszystko jest zastawione gratami. Że powołaniem człowieka nie jest zajedzenie się na śmierć. Że powołaniem człowieka nie jest euforia z przyjemności, która nieustająco powraca czy trwa bez końca, ale szczęście wieczne, które jest przebywaniem ze Stwórcą. I On nas do tego prowadzi. W tym pierwszym czytaniu kładzie to najbardziej łopatologicznie, jak się da. Kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i nieszczęście. Daję Ci prawo, które nie jest homontem nałożonym na Twoje sumienie, ale jest jak zestaw znaków drogowych, który pomaga nam przejść przez życie, tak by się nie rozbić o ścianę, by nie spaść w urwisko. I mamy szansę kolejną w naszym życiu, żeby podjąć to wyzwanie, żeby żyć Bożym życiem, żeby zanurzyć się najpierw w tym potoku Słowa, oczyścić się w sakramencie pokuty, trwać blisko Chrystusa w Eucharystii, adoracji, żeby kontemplować Jego krzyż, który jest najlepszą szkołą miłości i żeby poprzez post, który może mieć różnoraką formę, poprzez to świadome umartwienie się, czyli powiedzenie sobie nie, zrobić w sobie miejsce na coś więcej. Wysprzątać swoje wnętrze z tego śmiecia i hałasu, które w nas zalega, bo zalega w każdym z nas. Zalega w każdym z nas. Kilka tygodni temu z przyczyn ode mnie niezależnych rura pękła w domu. Musiałem dosyć nagle uporządkować swoje rzeczy i wynieść część. No i jedna z pań, które pomagają nam w domu, mówi, to ja ojcu pomogę. Jak to kobieta przyszła, pod pachą miała rolkę tych dużych 120-litrowych worków na śmieci. Mówi, zaraz tu posprzątamy. Ja stałem po 15 minutach, już miałem ręce założone z tyłu, bo nie miałem nic do gadania, a ona co 5 minut wynosiła kolejny wór z mojego pokoju, z takiej szafy, do której można wejść, w której tam trzymam swoje graty. I po 35 minutach przychodzi taka lekko spocona, mówi, czy ojciec wie, co ojciec tam ma? Ja powiedziałem, że nie. Nie byłem świadom tego. Wyszedłem, zacząłem przeglądać te rzeczy, które wyniosła, więc skąd się to tutaj wzięło? Kto mi to tutaj podrzucił? Jak to się stało, że ja to mam? Tego w życiu nie używałem, w życiu mi to nie było potrzebne. Ale tak działamy. Czasami coś pojawia się w naszym życiu, jakaś zachcianka, a że dzisiaj bardzo szybko możemy je spełniać, niewiele trzeba, żeby się zagracić. I muszę powiedzieć, że po tej akcji, która trwała w sumie 2 godziny, nie poznałem mojego pokoju, kiedy przed hydraulik tam działać nad tą pękniętą rurą. Wszedłem i poczułem się trochę, jakbym był w gościach. Więc bardzo łatwo jest się zagracić, bardzo łatwo jest się zaśmiecić, także wewnętrznie. I mamy te 40 dni na to, żeby popatrzeć na to dzisiejsze słowo, które jest bardzo wyraźne, bardzo mocne i bardzo konkretne, jeżeli chodzi o to, co my mamy czynić. Mamy dokonać wyboru, o czym przypomina nam pierwsze czytanie. Chrystus pokazuje nam, jakiego wyboru mamy dokonać. Mamy dokonać wyboru trudnego, bo wyboru, który jest odwróceniem się od tego wszystkiego, co woła o moją uwagę. Od tego, co chce mnie przekonać, że szczęście jest utożsamione z posiadaniem. Z tym, że mam więcej, że mam dużo, że czuję przyjemność, kiedy nabywam. Mam się odwrócić od tego wszystkiego, co mnie zaśmieca i zagraca. Mam oczyścić swoje serce po to, by była w nim przestrzeń na głos Pana, na Jego prawo, na Jego miłość, na Jego wołanie mnie po imieniu. Idąc naprzód w tej drodze wielkopostnej, postępujmy rzeczywiście jak uczniowie Jezusa. Kiedy wstawaliśmy, każdy z nas wziął swój krzyż. Różny. Krzyż smutku, krzyż zmęczenia, krzyż pracy, krzyż obowiązku, krzyż starości, krzyż jakiejś troski czy zmartwienia, krzyż przykrości, który może nas dotyka. I wyruszyliśmy w drogę, przyszliśmy tutaj, czyli zrobiliśmy pierwszy krok we właściwym kierunku. Oby wszystkie następne kroki prowadziły nas dokładnie w tę samą stronę, czyli ku Panu. Amen.
Błagajmy Wszechmogącego Boga, aby wszystkim swoim dzieciom udzielił obfitego błogosławieństwa w czasie Wielkiego Postu.